Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 28 listopada wita Państwa Krzysztof Grąg. Głównym tematem naszego programu będzie obecność kapłana w literaturze. Z księdzem profesorem Markiem Starowiejskim będzie o tym rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. A program zaczynamy od relacji z audiencji ogólnej. Zapraszamy.
Tylko w Bogu Jezusa Chrystusa jest zbawienie człowieka i sens jego życia. Przekazywanie tej prawdy jest naszym głównym zadaniem, ale musimy to robić tak jak Chrystus, wskazał papież na audiencji ogólnej. Najwięcej miejsca w swej katechezie poświęcił rodzinie, która jest uprzywilejowanym miejscem przekazywania wiary nowym pokoleniom. Rodzice, którzy są pierwszymi katechetami, muszą się wykazać wielką czujnością, by reagować na zainteresowanie dzieci wiarą i nauczyć je krytycznej postawy względem świata. Najmłodszym trzeba też wpoić radość paschalną, która nie przemilcza cierpienia, zmęczenia czy trudności, ale potrafi widzieć wszystko w perspektywie chrześcijańskiej nadziei, mówił Benedykt XVI.
A tak jego katecheza została streszczona po polsku.
Papież stwierdził, że mówienie o Bogu wymaga nieustannego wzrostu w wierze, zażyłości z Jezusem i Jego Ewangelią, głębokiej wiedzy o Bogu i mocnego umiłowania Jego planu zbawienia. Trzeba przy tym nie lękać się pokory małych kroków i zaufać zaczynowi, który przenika do ciasta i sprawia, że w sposób tajemniczy ono rośnie. Pod przewodnictwem Ducha Świętego trzeba wrócić do prostoty, do tego, co w głoszeniu najważniejsze, do dobrej nowiny o Bogu miłości, który zbliża się do nas w Jezusie Chrystusie aż do krzyża i który w zmartwychwstaniu daje nam nadzieję i otwiera nas na życie, które nie ma końca. Mówienie o Bogu oznacza uzmysłowienie słowem i życiem, że Bóg nie jest konkurentem dla naszej egzystencji, ale jest raczej jej prawdziwym zabezpieczeniem, gwarantem wielkości osoby ludzkiej.
Benedykt XVI przypomniał, że już sam Jezus stawiał sobie pytanie, jak opowiedzieć swym współczesnym o Bogu i Jego Królestwie. Dlatego Jezus jest dla nas wzorem. Tak jak On, musimy przeplatać głoszenie działaniem, opierając wszystko na modlitewnym zjednoczeniu z Ojcem, mówił papież.
Aby mówić o Bogu, trzeba Jemu zrobić miejsce, ufając, że to On działa w naszej słabości. Dać Mu miejsce bez lęku, z prostotą i radością. W głębokim przekonaniu, że im bardziej Jego, a nie siebie samych stawiamy w centrum, tym bardziej nasze głoszenie będzie owocne. Dotyczy to także wspólnot chrześcijańskich. Są one powołane do ukazywania przemieniającego działania Bożej łaski, przezwyciężając indywidualizm, zamknięcie, egoizm, obojętność i żyjąc w codziennych relacjach miłością Boga. Czy naprawdę nasze wspólnoty są takimi?
Do tematu dzisiejszej katechezy papież nawiązał też w słowie do Polaków.
Moi drodzy, rok wiary jest szczególnym czasem wsłuchiwania się w to, co Bóg chce nam powiedzieć, ale także czasem mówienia o Nim i o Jego nieskończonej miłości. Nasze głoszenie słowem i czynem, prawdy i Bożym pragnieniu zbawienia wszystkich ludzi, niech będzie świadectwem osobiście przejawienia wiary. Niech Bóg da wam tę łaskę i niech wam błogosławi.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI wystosował apel o pomoc dla osób, które cierpią z powodu choroby AIDS.
1 grudnia przypada Światowy Dzień Walki z AIDS. Jest to inicjatywa Narodów Zjednoczonych, mająca zwrócić uwagę na tę chorobę, która spowodowała już miliony ofiar śmiertelnych i dramatyczne cierpienia, zwłaszcza w najuboższych regionach świata, które mają trudności ze zdobyciem skutecznych lekarstw. Moją myślą obejmuje w sposób szczególny wielką rzeszę dzieci, które co roku zarażają się tą chorobą od swych matek, choć istnieją już terapie mogące temu zapobiec. Zapewniam o mym wsparciu dla licznych inicjatyw, które w ramach misji Kościoła walczą z tą plagą.
Moim gościem jest ksiądz profesor Marek Starowiejski, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiali o ojcach Kościoła, tylko o książce, która wyszła w wydawnictwie Petrus, książka Ksiądz. Opowiadania i wspomnienia o księżach. Czym jest ta książka? pokrótce.
Po pierwsze, nie jest traktatem teologicznym. Po drugie, nie jest zbiorem przykładów świątobliwych kapłanów, bo nie o to chodzi. To jest zbiór fragmentów, może lepiej tekstów, literatury pięknej i wspomnień o pewnej wartości literackiej, które mówią i pokazują różne postacie księdza.
Czy tylko o literaturę polską chodzi?
Nie. Są pisarze zagraniczni, jest Marszal, jest Silone, także starałem się ująć. To jest wynik pracy w czasie roku kapłańskiego. Postanowiłem sobie przeczytać wszystko to, co było dostępne dla mnie w językach, które znam, w języku polskim oczywiście, na temat kapłaństwa, literaturę naturalnie. I starałem się z tego wybrać najciekawsze fragmenty, które mówią o zwyczajnej pracy księdza. To znaczy nie o jakichś nadzwyczajnych, heroicznych aktach, tylko po prostu o zwyczajnym, szarym księdzu, który pracuje i którym często przynosi bardzo ciekawe opowiadania, przynoszące bardzo ciekawy materiał o ewolucji duchowej księdza, o tym, jak dochodzi do kapłaństwa, jak to kapłaństwo spełnia, o różnorodności pracy kapłańskiej. To jest po prostu zbiór na 300 prawie że stronach opowiadań pisarzy, czasami których byśmy się nie spodziewali znaleźć fragmentów tak dobrych tekstów o kapłaństwie, jak na przykład u Józefa Weissenhoffa, pisarza z XIX wieku, czy Odojewskiego, pisarza współczesnego.
Jak zatem ta codzienność i praca kapłańska wypada w literaturze, na przykład literaturze polskiej?
Więc na ogół trzeba powiedzieć, że pisarze nie radzą sobie z problemem kapłaństwa. Po prostu albo próbują przedstawić świątobliwego człowieka i przedstawić jego cnoty, albo też próbują przedstawić kapłana jako grzesznika i jego ewolucji. Normalnie i na jednym, i na drugim się nie bardzo znają. Natomiast te nieliczne stosunkowo utwory z dużej w końcu literatury, podaje bibliografię, z dużej w końcu literatury o księżach, pokazują te dziwne spotkanie, jakie następuje między człowiekiem a łaską, z którą człowiek często wojuje, która jednak działa w człowieku i pokazuje, jak trudno jest powiedzieć, stworzyć typ kapłana i pokazuje, jak bardzo głupie są stereotypy, którym my operujemy i którym my ujmujemy księdza. To są ogromne bogactwo wśród tych tysięcy księży, z których spotykamy, są tysiące postaci zupełnie od siebie, zupełnie różnych, innych i które jakoś realizują wedle swojego człowieczeństwa i wedle zadania i powołania realizują swoje powołania.
No właśnie, każdy jest inny, każdy inaczej to przeżywa w swojej wolności, a jednocześnie istnieje pewna trudność. Dodajmy, że chodzi o pisarzy, którzy to przedstawiają, niekoniecznie związanych z Kościołem ściśle, nie są to koniecznie pisarze katolicy, jakby to powiedzieć. Z czego wynika ta trudność wyjścia poza stereotyp księdza grzesznika albo księdza pobożnisia?
Ja myślę, że po prostu pierwsza rzecz, nie znają samego normalnego życia księdza. Wbrew temu, co się mówi, ksiądz pozostaje istotą nieznaną, jego życie normalne, to jego codzienne życie jest zupełnie nieznane i ludzie często dziwią się, jak wiedzą, jaka jest niejednokrotnie niesłychanie ciężka praca, jak na przykład wygląda odpowiedzialność księdza za słowa wypowiedziane w konfesjonale, która mu może ciążyć, tym bardziej, że jest okryte tajemnicą spowiedzi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, brak kompletnie przyzwoitej teologii kapłaństwa, książki o teologii kapłaństwa, która by w normalnych słowach, nie w teologicznym żargonie, tylko w normalnym języku przedstawiła samą postać kapłana. A po trzecie, komplikacja samego bardzo trudnego do wyrażenia stosunku łaski i człowieczeństwa. Poza tym są inne jeszcze powody. Po prostu nie istnieje mecenat Kościoła. Zniknął mecenat Kościoła. Jakieś wsparcie dla pisarzy, którzy chcieliby zajmować się tematyką religijną. Następnie jest pewna wstydliwość księży, którzy nie chcą mówić o swoim kapłaństwie. Uważają, że to jest jakaś za bardzo intymna rzecz, żeby móc o tym mówić. Także ten niedosyt literatury wynika z tego, że po prostu pisarze nie znają, nie rozumieją ani samego człowieka księdza, ani jego powołania, ani teologii, na czym kapłaństwo polega.
A czy to nie wynika też przypadkiem z pewnego sposobu funkcjonowania tych księży w życiu codziennym, pewnego wzorca takiego usługowego, można powiedzieć, w którym zwykły wierny również może mieć trudność z odczytaniem jasnym roli kapłana, jeśli ma bezpośredni kontakt praktycznie tylko w kancelarii, w zakrystii, bardzo krótko, prawie anonimowy w konfesjonale, a zupełnie bierny w przypadku homilii czy katechezy? Czy to nie wynika po prostu z pewnego rodzaju takiej dychotomii, jakiejś obcości tego księdza w środowisku nawet wiernych?
Myślę, że tak. I myślę, że tutaj jest wina obydwu stron. Wina dlaczego księży, że często podchodzą właśnie zbyt biurokratycznie do katechezy czy do kancelarii, gdzie jest przecież fantastyczna okazja spotkania człowieka. I znam wypadki, tutaj zobaczymy wypadki, jak ci właśnie ludzie, którzy przełamali tę pewną sztywność, raptem napotykają na człowieka. Poza tym jest bardzo ważna rzecz, którą my mamy u nas, to jest sama kolęda, która jest w końcu spotkaniem nie zawsze dobrze wykorzystana, ale to jest fantastyczna rzecz. Natomiast ze strony świeckich jest coś takiego, w każdym razie w kościele katolickim, czy go na przykład nie ma w kościele prawosławnym, czy w kościołach ewangelickich, jest pewna agresywność względem księdza. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to Czechow świetnie opisuje w swojej noweli Biskup, której tutaj zresztą nie umieściłem, bo ją przeczytałem kilka dni temu. Mianowicie pokazuje, jak pewne onieśmielenie nawet najbliższych, nawet matki względem swojego syna, który jest księdzem. Także ja myślę, że jest wina z obydwu stron i obydwie strony powinny sobie zdać sprawę z tego, że to nie jest sytuacja zdrowa. Obydwie strony powinny jakoś szukać kontaktu i to będzie i dla księdza bardzo dobre, i dla ludzi świeckich.
Myślę, że czują to również polscy biskupi, ten problem. Problem również z szerszą duchowością księdza, czy teologią kapłaństwa w znaczeniu bardziej teologii powszechnej, koniecznie teologii takiej dogmatycznej, skoro mają zamiar wystąpić do Stolicy Apostolskiej ustanowienie nowego święta, właśnie Chrystusa, najwyższego kapłana.
I tu mógłbym dodać rzecz, która się zrodziła zupełnie nowa. Ja nie pamiętam tego jako młody ksiądz, a teraz jest zupełnie normalna, że Wielki Czwartek przychodzą ludzie składać księżom życzenia. Że Wielki Czwartek ludzie przynoszą do księży kwiatu. Spotyka się z coraz szerszą akcją modlitwy za księży, czego dawniej nie było. Także jest jakieś wielkie otwarcie właśnie ze strony laikatu na problem księdza. I ja myślę, że to jest jakaś ogromna okazja i stworzenie tego święta może stać się punktem wyjścia do jakiegoś większego zbliżenia kapłan wierny, co moim zdaniem jest rzeczą absolutnie konieczną w tym depersonalizującym się świecie obecnym. Ksiądz powinien być wierny z całym swoim boskim powołaniem, a równocześnie z całą swoją ludzką stroną. I zrozumienie, że kapłan też może mieć swoje trudne problemy i to samo musi zrozumieć kapłan, szczególnie spowiadający, który musi zrozumieć drugą osobę i zawsze traktować indywidualnie.
Mówimy o pewnym postulacie, takim idealnym, można powiedzieć. Tymczasem również biskupi coraz częściej alarmują w sprawie pewnej agresji względem Kościoła w ogólności, ale konkretnie on się przejawia w postaci takiej agresywności werbalnej, może niekiedy nawet fizycznej wobec duchowieństwa. Wspomniał zresztą ksiądz o tym. Skąd się bierze takie postawy konkretnie względem Kościoła katolickiego?
Myślę, że to wynika między innymi, ja znam nawet takich antyklerykałów bardzo przyzwoitych i dobrych ludzi, dobrych katolików, którzy operują właśnie tym stereotypem księdza, których nie będę tu przytaczał jednego z pisarzy, z którym odbywałem długie rozmowy, bardzo antyklerykalnie nastawionego i dobrego zresztą katolika. Świetny pisarz, mądry człowiek, a równocześnie operował tylko tymi schematami funkcjonującymi dzisiaj. To jest jedna sprawa. Druga rzecz to jest na pewno pewne granie, pewna instrumentalizacja grzechów kapłańskich do walki z Kościołem. I tutaj my wiemy od czasów prześladowań Decjusza, że zawsze jak się chciało uderzyć w Kościół, to pierwszą rzeczą było uderzenie w kapłanów. I to znał Decius, i to znała rewolucja francuska, i znała rewolucja rosyjska. I znały Niemcy hitlerowskie. Więc wszystkie te systemy zaczynały od uderzenia w Kościół, zaczynały od uderzenia w duchowieństwie. Także z jednej strony mamy dobrą wolę ludzi, którym zależy na czystości Kościoła, z tym, że nie mogą wyjść ze swoich stereotypów, i właśnie do nich szczególnie skierowuję tę książkę, a drudzy to są ludzie, którzy są po prostu pewnymi narzędziami walki z Kościołem. No i tutaj do nich trafić jest no niesłychanie trudno, bo to jest już inny zupełnie problem.
W tej książce zawartych jest sporo przykładów polskiej zagranicznej literatury poświęconej księżom. Osobiście, ksiądz profesor, którym fragmentem jakby najbardziej się zachwycił, czy może który był najbardziej uderzający, największe wrażenie robi?
Dla mnie najbliższą postacią, najbliższą, moim zdaniem jedna z piękniejszych kart o kapłaństwie, którą napisał człowiek, który na pewno nie był pisarzem dewotem, a wręcz przeciwnie, jego życie przedstawiało różne problemy, mianowicie Józefa Weissenhoffa pod piorunami. To jest historia takiego dobrze odżywionego, czerwono-różowego księżulka, który dba o swoje kuniki i dba o swoje porządne urządzenie plebanii i raptem staje wobec zagrożenia tego całego swojego bytu poprzez ochrzczenie unitów. Jesteśmy w XIX wieku w zaborze rosyjskim, gdzie za chrzest unitów był Sybir. I on po strasznej walce wewnętrznej, ten tchórz, ten sybaryta, wybiera ryzyko, i nie chrzci, nie żeni tylko jedną parę, tylko 20 kilka par, mimo że przeżywa strach, i następnie zaczyna się dla niego sezon chrztów. I co jest ciekawe, taka jedna uwaga Weissenhoffa, on nic o tym nie mówi, nikt o tym nie wie. A równocześnie w oczach tego towarzystwa, z którym się obraca, ziemiańsko-inteligenckiego, gdzie był dobrym kompanem, raptem ten ksiądz w ich oczach, nic nie wiedzą, co się dzieje, zmienia się tak, że staje się dla nich księdzem, przewodnikiem i coś w nim zasadniczo się zmienia. Najpiękniejszy przykład, jak się dorasta do kapłaństwa. Mówię, pisał to świetny zresztą pisarz, ale bynajmniej nie dewot i bynajmniej nie człowiek, który pisze jakieś religijne książki.
No właśnie, to jest XIX wiek. Czy dzisiaj mamy szansę na taką literaturę, która by chociaż dotknęła w taki wybitny sposób tematu kapłaństwa?
Nie wiem. Na razie te książki, które się ukazały ostatnio, na pewno nie dotykają samego problemu, to, że sobie nie mogą poradzić. Natomiast w publicystyce znajdują się ciekawe przykłady. Podam konkretny przykład. Piękne dwa opowiadania ojca Jana Góry o swoim stryju, tragicznej zresztą postaci takiego księdza wiejskiego, i dwa świetne, króciutkie szkice księdza Bonieckiego na temat księdza Pietraszko i księdza Bozowskiego. Także jeśli ktoś umie zobaczyć, to chwyci ten problem. Tylko trzeba wtedy wyjść z pewnych stereotypów. Obydwa przykłady księdza Bonieckiego są akurat przykładami księży absolutnie nietypowych, których obydwu znałem i wiem, że byli wspaniałymi księżmi, a zarazem dość chwilami oryginalnymi postaciami.
Z tym, że mówimy o księżach piszących, o księżach. Czy może być jakaś inna sytuacja? Świecki autor?
Nie wiem. Boję się, że Kościół jest tutaj winny, bo sam nie zadaje tematu, bo literatura, przepraszam, cokolwiek byśmy powiedzieli, bardzo często były zadawane tematy, czy społeczeństwo zadawało tematy autorowi, czy konkretne grupy zadawały i powstawały nieraz świetne dzieła. Ja nie mówię o realizmie socjalistycznym, mówię o wielkiej literaturze. Myślę, że my sami zbyt mało zachęcamy do tego, do podjęcia, i chyba nie pomagamy pisarzom, którzy piszą, którzy nie potrafią wyjść poza sferę plotkawską.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz profesor Marek Starowiejski, autor książki Ksiądz, wydanej w wydawnictwie Petrus.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.